Rozdział 18. Ponure dni. Eliza dostała szkarlatyny daleko cięższej niż ktokolwiek przypuszczał, oprócz Anny i doktora. Dziewczęta nie były obeznane z chorobami, a pana Lorenza nie wpuszczano. Anna robiła zatem, co chciała, zwłaszcza, że doktor Bank zajęty praktyką czynił wprawdzie co mógł, lecz w wielu rzeczach zdawał się na doskonałą pielęgniarkę. Małgosia nie chodziła do państwa Kingów, żeby nie zarazić ich dzieci i prowadziła gospodarstwo. Bardzo była niespokojna i czuła się trochę winna, że nie wspomina w listach o chorobie Elizy. Nie mogła uważać za właściwe, że oszukuje matkę, ale miała zalecone być posłuszną Annie, która słuchać o tym nie chciała, by zawiadomić panią March i nabawić ją trwogi dla takiego drobiazgu. Ludka dni i noce poświęcała siostrze. Nie był to ciężki trud, bo Eliza była bardzo cierpliwa i znosiła ból bez skargi, póki mogła panować nad sobą. Lecz przyszedł czas, kiedy w paroksyzmach gorączki zaczęła mówić chrypliwym, urywanym głosem, grała na kołdrze jakby na swym ulubionym fortepianie i próbowała śpiewać z tak zapuchniętym gardłem, że nie wydobywał się z niego dźwięk. Nie poznawała nikogo, nie nazywała otaczających osób właściwymi imionami i błagalnie wołała matkę. Wówczas Ludka zlękła się. Małgosia prosiła o pozwolenie na pisanie prawdy i nawet Anna mówiła, że pomyśli o tym, chociaż nie ma jeszcze niebezpieczeństwa. List z Waszyngtonu powiększył ich niepokój. Pan March miał bowiem nawrót choroby i nie mógł myśleć o prędkim powrocie do domu. Jakże ponure wydawały się teraz dni, jak smutny i opuszczony był dom i jak ciężko było dziewczętom na sercach, gdy im czas schodził na pracy i oczekiwaniu, a cień śmierci unosił się nad ogniskiem tak niegdyś szczęśliwym. Małgosia często w samotności skrapiała robotę łzami, myśląc nad tym, jak była bogata w rzeczy cenniejsze niż zbytki otrzymywane za pieniądze. W miłość, opiekę, spokój i zdrowie. Te błogosławione dary życia. Ludka pędziła życie w przyciemnionym pokoju cierpiącej siostrzyczki i smutny jej głos ciągle brzmiał jej w uszach. Nauczyła się oceniać piękną i słodką naturę Elizy. Przekonała się, jak głębokie i tkliwe miejsce zajmuje we wszystkich sercach, z jakim wyrzeczeniem się siebie żyje dla innych i uszczęśliwia cały dom, objawiając te proste cnoty, które każdy może posiadać i powinien miłować więcej niż talent lub urodę. Amelka na swym wygnaniu serdecznie pragnęła być w domu, żeby coś zrobić dla Elizy. Czuła, iż żadna praca nie byłaby zbyt ciężka i nużąca. Przypominała sobie z żalem i smutkiem, jak wiele zaniedbanych robót wykonywała za nią chętnie siostrzyczka. Artur błąkał się po domu jak pokutująca dusza, a pan Lorenz zamknął wielki fortepian, bo nie mógł znieść wspomnienia młodej sąsiadki, która mu tak uprzyjemniała szarą godzinę. Wszyscy tęsknili za Elizą. Mleczarz, piekarz, korzennik i rzeźnik zapytywali o jej zdrowie. Biedna Hamlowa przyszła usprawiedliwić swą nieuważność i prosić o całun dla Miny. Sąsiedzi przysyłali pozdrowienie i życzenia i nawet osoby znające najlepiej Elizę dziwiły się, że mimo nieśmiałości zjednała sobie tak dużo przyjaciół. Tymczasem ona leżała na łóżku ze starą Joanną, bo nawet będąc nieprzytomna pamiętała o swojej nieszczęśliwej proteże. Tęskniła do kotów, ale nie chciała, żeby je przynoszono z obawy, że zachorują i w spokojniejszych chwilach trwożyła się o Ludkę. Przesyłała czułe pozdrowienia Amelce, prosiła, aby pisano do matki, że wkrótce odbierze od niej list i często kazała sobie podać ołówek i papier na próbę, żeby ojciec nie przypuszczał, że go zaniedbała. Lecz niedługo ustały nawet te krótkie błyski przytomności i godzinami leżała, rzucając się w tę i w ową stronę z bezładnymi słowami na ustach lub wpadała w ciężki i nieorzeźwiający sen. Doktor Bank bywał dwa razy dziennie, Anna siadywała po nocach, Małgosia miała w stoliku przygotowany telegram do wysłania w każdej chwili, a Ludka nie ruszała się od łóżka Elizy. 1 grudnia był dla nich prawdziwie zimowym dniem, doł bowiem silny wiatr, padał gęsty śnieg i rok zdawał się chylić ku śmierci. Gdy doktor Bank przyszedł owego ranka, długo patrzył na Elizę, trzymał chwilę gorącą rączkę i położył ją ostrożnie, mówiąc cichym głosem do Anny. Jeżeli pani March może odstąpić od męża, to lepiej ją wezwać. Anna skinęła głową w milczeniu, bo usta jej drgały nerwowo. Małgosia padła na krzesło, jakby ją opuściły siły. Ludka stała chwilę z bladą twarzą, potem wybiegła do pokoju bawialnego, schwyciła telegram i zarzuciwszy na siebie ubranie, wyszła żywo na wzburzone powietrze. Wkrótce wróciła i gdy po cichu zdejmowała okrycie, nadszedł Artur z listem donoszącym, że panu March znowu się polepszyło. Przeczytała go z wdzięcznością, lecz ciężar przygniatający jej serce był tak widoczny i twarz tak zgnębiona, że Artur zapytał z niepokojem. Co się dzieje? Czy Eliza ma się gorzej? Wezwałam mamę, rzekła Ludka, ściągając gwałtownie gumowe kalosze z tragicznym wyrazem twarzy. Bóg z tobą, Ludko. Czyś to zrobiła sama przez się? Zapytał Artur, po czym posadził ją na krześle w sieni i zdjął uparte obuwie, widząc, że ręce jej drżą. Nie, doktor zalecił. Ach, Ludko, chyba nie jest tak źle, wykrzyknął z przerażeniem. Owszem, nie poznaje nas, nawet nie mówi o stadach zielonych gołąbków, jak nazywała zazwyczaj liście na ścianach. Niepodobna jest do siebie, a tu nie ma znikąd pomocy. Rodzice odjechali, a Bóg zdaje się tak daleko, że nie mogę go znaleźć. Łzy spływały po licu biednej Ludki i wyciągnęła rękę bezsilnie, jak gdyby szukając czegoś w ciemności. Artur ujął ją w swe dłonie, szepcąc, na ile pozwalało ściśnięte gardło. Ja tu jestem. Wspieraj się na mnie, Ludko droga. Nie mogła mówić, ale wsparła się. Ciepły uścisk przyjaznej ręki ludzkiej pocieszył zbolałe serce i zdawał się prowadzić ją bliżej do boskiego ramienia, które jedyne mogło ją wesprzeć w strapieniu. Artur pragnął powiedzieć coś tkliwego i pocieszającego, ale nie znajdował odpowiednich słów. Stał więc w milczeniu, mile głaszcząc jej spuszczoną głowę, jak matka zwykła czynić. Nie mógł zrobić nic lepszego. To ją ukoiło daleko bardziej niż najwymowniejsze słowa, bo odczuła niemą sympatię i poznała słodką pociechę, jaką przywiązanie przynosi w smutku. Prędko obtarła łzy, które przyniosły jej ulgę, spojrzała z wdzięcznością i rzekła – Dziękuję ci, Teodorku, teraz mi lepiej. Już nie jestem tak zgnębiona i będę się starała przyjąć z poddaniem ten cios, jeżeli nastąpi. Miej lepszą nadzieję, to ci sprawi ulgę, Ludko. Mama niedługo przybędzie, a wówczas wszystko dobrze pójdzie. Taka jestem uszczęśliwiona, że ojciec zdrowszy. Teraz nie będzie jej tak przykro odjechać. Ach, mój Boże, czuję się, jakby się tu wszystkie niedole nagromadziły, a najwięcej na moich barkach. Rzekła Ludka z westchnieniem, rozciągając wilgotną chustkę na kolanach, żeby wyschła. Czy Małgosia nie jest ci pomocna? Zapytał Artur z oburzeniem. Owszem, usiłuję, ale ona nie kocha tyle Elizy i nie będzie tęsknić tak jak ja. Eliza jest moim sumieniem i nie mogę jej się wyrzec. Nie mogę, nie mogę! Chowając twarz w mokrej chustce, Ludka płakała rozpaczliwie, choć dotąd była mężna i nie wylała ani jednej łzy. Artur przecierał oczy, ale nie mógł przemówić, póki nie przeszło dławienie w gardle i póki usta nie przestały drgać. Może to nie przystawało mężczyźnie, ale się nie zdołał powstrzymać. Gdy szlochanie Ludki zaczęło ustawać, rzekł, dodając jej otuchy. Nie sądzę, żeby umarła. Taka jest dobra i wszyscy ją tak bardzo kochamy, że jeszcze jej Bóg nie zabierze. Dobre i kochane osoby zawsze umierają, rzekła z jękiem Ludka, lecz przestała płakać, bo słowa przyjaciela ukoiły ją mimo zwątpienia i obawy. Biedna dziewczynko, zmęczona jesteś. Taka rozpacz nie leży w twoim charakterze. Przestań płakać, ja cię czymś wzmocnię. Pobiegł na górę, przeskakując po dwa schody, a Ludka oparła znużoną głowę na ciemnym kapturku Elizy, którego nie zdjęto ze stołu, gdzie go położyła. Musiał mieć w sobie magiczną siłę, bo uległe usposobienie jego łagodnej właścicielki zdawało się wstępować w Ludkę. Gdy Artur powrócił spiesznie z kieliszkiem wina, przyjęła go z uśmiechem i rzekła pewnym głosem. Piję zdrowie mojej Elizy. Dobry z ciebie doktor i pocieszający przyjaciel. Teodorku, jak ja ci się odpłacę? Dodała, gdy wino orzeźwiło jej ciało, tak jak życzliwe słowa uspokoiły wzburzoną duszę. Przyślę kiedyś rachunek, a dziś wieczorem dam ci coś takiego, co lepiej rozgrzeje skorupę twego serca niż kwarta wina. Odpowiedział Artur i patrzył na nią z jakąś poskramianą radością. Co to jest? Wykrzyknęła zdziwiona, zapominając w jednej chwili o swej boleści. Telegrafowałem wczoraj po mamę, a Brooke odpowiedział, że niezwłocznie wyjedzie i będzie tu dziś wieczorem. Teraz już wszystko dobrze pójdzie. Czy się nie cieszysz, że tak zrobiłem? Arthur wypowiedział to wszystko bardzo szybko i w jednej chwili zaczerwienił się i rozgorączkował, taił bowiem swój spisek z obawy, że dziewczęta będą niezadowolone lub że to zaszkodzi Elizie. Ludka zbladła, zerwała się z krzesła i gdy mówiąc nachylił się, zelektryzowała go, obejmując za szyję i wołając:
Ach, Arturze, taka jestem uszczęśliwiona!
Przestała płakać, jak gdyby straciła zmysły skutkiem tej nagłej wiadomości. Artur, chociaż niezmiernie zdumiony, zachował się bardzo przytomnie, głaskał jej rękę dla uspokojenia i widząc, że przychodzi do siebie, lękliwie pocałował parę razy, co ją zaraz otrzeźwiło. Chwyciwszy się poręczy, odsunęła go łagodnie i rzekła, ciężko oddychając:
O, przestań! Ja tego nie chciałam, to było okropne z mojej strony, ale okazałeś tyle dobroci, uczyniwszy to mimo woli Anny, że się nie mogłam powstrzymać i rzuciłam ci się na szyję. Ach, powiedz mi wszystko i nie dawaj już wina, bo gdyby nie ono, z pewnością nie postąpiłabym w ten sposób.
Wcale się nie gniewam, odrzekł Artur ze śmiechem i posadził ją na krześle. Widzisz, zaniepokoiliśmy się obaj z dziadkiem i zdawało nam się, że Anna przekracza swe prawa i że matka powinna wiedzieć, co się dzieje. Nigdy by nam nie wybaczyła, gdyby Eliza... Gdyby się stało, rozumiesz... Powiedziałem zatem dziadkowi, że już najwyższy czas, byśmy coś przedsięwzięli i wczoraj pobiegłem do biura telegraficznego, bo doktor miał ponurą minę. Anna odebrała mi do reszty otuchę. Gdy zaproponowałem wysłanie depeszy, utwierdziła mnie w tym zamiarze. Mama przyjedzie z pewnością ostatnim pociągiem, który przychodzi o drugiej. Pojadę po nią, ale musisz poskramiać radość i utrzymać Elizę w spokoju, dopóki ta błogosławiona pani nie przybędzie.
Arturze, jesteś aniołem! Jakże ci podziękuję!
Rzuć się jeszcze raz w moje objęcia, jakoś mi się to podobało. Odrzekł z figlarną minką, jakiej nie widziano u niego od 2 tygodni.
Nie, dziękuję ci, zrobię to przez zastępstwo, jak przyjdzie twój dziadek. Zamiast mnie dręczyć, idź do domu i połóż się, bo się nie położysz aż późno w nocy.
Niech cię Bóg błogosławi, Teodorku, niech cię Bóg błogosławi! Po tych słowach schowała się w kąt, potem szybko pobiegła do kuchni i usiadłszy, opowiadała zebranym kotom, że jest szczęśliwa, ach, taka szczęśliwa. Artur zaś odszedł z wewnętrznym poczuciem, że dobrze postąpił.
To największy w świecie wścibski, ale mu przebaczam i mam nadzieję, że pani March przyjedzie w samą porę.
Rzekła Anna z ulgą w sercu, gdy Ludka przyniosła jej tę wiadomość. Małgosi radość była cicha. Rozmyślała o liście, podczas gdy Ludka porządkowała w pokoju chorej dla niespodzianego gościa. Zdawało się, że powiew świeżego powietrza przeniknął cały dom, że coś lepszego niż promienie słoneczne ogrzało ciche pokoje i że wszystko odczuło tam szczęśliwą zmianę. Ptaszek Elizy znowu zaczął świergotać na oknie. Róża Amelki rozwinęła się do połowy na krzaku. Ogień palił się niezwykle wesoło, a pobladłe dziewczęta, ile razy spotkały się z sobą, z uśmiechem ściskały się wzajemnie, szepcąc dla dodania sobie otuchy.
Mama przyjedzie! Moja droga, mama przyjedzie!
Wszyscy się cieszyli, prócz Elizy, która leżała w ciężkim odrętwieniu, jak gdyby nieświadoma nadziei, radości, zwątpienia i niebezpieczeństwa. Był to smutny widok. Ta niegdyś różowa twarzyczka tak była zmieniona i wychudła, te niegdyś pracowite rączki tak nieruchome, a piękne i dobrze utrzymane włosy tak twarde i potargane leżały na poduszce. Cały dzień spoczywała, niekiedy budząc się tylko by szepnąć wody, tak spalonymi ustami, że z trudnością mogły wymówić to słowo. Cały dzień Ludka i Małgosia czuwały nad nią troskliwie, z ufnością w Boga i matkę. Śnieg ciągle padał, silny wiatr doł, a godziny powoli upływały. Wreszcie nastąpił wieczór. Ile razy zegar uderzył, siostry siedzące cicho po obu stronach łóżka patrzyły na siebie promiennym wzrokiem, bo każda chwila przybliżała pomoc. Doktor zapowiedział, że zmiana na złe lub na dobre nastąpi niezawodnie około północy i że sam przyjdzie o tym czasie. Anna, zupełnie pozbawiona już sił, położyła się na sofie u stóp łóżeczka i usnęła. Pan Lorenz siedział u siebie, gdyż wolałby patrzeć na buntującą się baterię u siebie, niż na strwożoną twarz pani March, gdy wejdzie do domu. Artur leżał na sofie przed kominkiem, udając, że drzemie, lecz wpatrywał się w ogień z zamyśleniem w swoich słodkich, przejrzystych, czarnych oczach. Dziewczęta nigdy nie zapomniały tej nocy, bo żadna nie zasnęła, czuwając z tym strasznym uczuciem bezsilności, jakie nawiedza nas w podobnych godzinach. Jeżeli Bóg ocali Elizę, nie będę już nigdy narzekać, szepnęła Małgosia z głębi duszy. Jeżeli Bóg ocali Elizę, będę się starała kochać Go i służyć Mu całe życie, powiedziała Ludka równie szczerze. Wolałabym nie mieć serca, bo tak boli, rzekła Małgosia po chwili z westchnieniem. Jeżeli życie bywa często tak ciężkie, to nie wiem, jak je przetrwamy, dodała zrozpaczona Ludka. Wtem zegar wybił 12 i zapomniały o sobie, wpatrując się w Elizę, gdyż zdawało im się, że w jej chudej twarzyczce zaszła zmiana. W domu było głucho jak w grobie, tylko jęk wiatru przerywał głęboką ciszę. Znużona Anna spała i nikt prócz sióstr nie widział bladego cienia, który się zdawał padać na łóżeczko. Godzina minęła, a nic nie zaszło, tylko Artur po cichu udał się na stację. Druga godzina, jeszcze nic. Biedne dziewczęta zaczęły lękliwie przewidywać zwłokę z powodu burzy lub, co gorsza, wskutek wielkiego nieszczęścia w Waszyngtonie. Już było po drugiej, kiedy Ludka, stojąc przy oknie zamyślona nad tym, jak strasznie wygląda świat w tym śnieżnym całunie, usłyszała ruch przy łóżku i obróciwszy się żywo ujrzała Małgosię klęczącą z ukrytą twarzą przy fotelu matki. Straszna trwoga przeniknęła ją zimnym dreszczem, gdy pomyślała: Eliza umarła, a Małgosia boi się mi powiedzieć. W jednej chwili wróciła na swoje miejsce i zdawało jej się, że w chorej zaszła wielka zmiana, gorączkowe rozpalenie i wyraz boleści znikły, a ukochana twarzyczka była tak blada, cicha i głęboko spokojna, że Ludka nie uczuła pociągu do łez ani do żalu. Pochyliwszy się nad najdroższą ze swych sióstr, serdecznie pocałowała wilgotne czoło i po cichu rzekła: Żegnam cię, moja Elizo. Żegnam cię. Jak gdyby przebudzona tym poruszeniem, Anna pośpieszyła do łóżka, spojrzała na Elizę, dotknęła jej rąk, pochyliła się nad ustami, a potem, zarzuciwszy fartuch na głowę, usiadła, kołysząc się w te i z powrotem, i wykrzykiwała stłumionym głosem: Gorączka ustała, sen naturalny, skóra wilgotna i oddech lekki. Bogu niech będzie chwała, ach Boże, zmiłuj się nade mną! Zanim dziewczęta zdołały uwierzyć w radosną prawdę, doktor przyszedł ją potwierdzić. Był to pospolity mężczyzna, lecz jego twarz wydawała im się niebiańska, gdy patrząc na nie po ojcowsku rzekł z uśmiechem: Tak, moje drogie, sądzę, że dziewczyna wydobędzie się z biedy. Czuwajcie nad tym, żeby tu było cicho. Niechaj śpi, a gdy się obudzi, dajcie jej... Co miały dać, żadna nie usłyszała, bo wymknęły się do ciemnej sieni i siedząc na schodach, ściskały jedna drugą zbyt uradowane, by się zdobywać na słowa. Wróciwszy po pieszczoty i pocałunki wiernej Anny, zastały Elizę leżącą jak zwykle z twarzą wspartą na rączce. Straszna bladość znikła, a oddech miała spokojny, jak gdyby dopiero co usnęła. — Żeby to mama teraz przyjechała! — rzekła Ludka, gdy zimowa noc zaczęła ustępować. — Patrz! — powiedziała Małgosia, zbliżając się do białej na wpół rozkwitłej róży. — Myślałam, że raczej się nie rozwinie na jutro, żeby ją można dać w rękę Elizie, gdyby odeszła od nas. Ale otworzyła się w nocy, a teraz włożę ją do wazonika, żeby nasza pieszczotka po przebudzeniu się zobaczyła najpierw różyczkę i twarz mamy. Nigdy słońce nie wschodziło tak pięknie i nikomu świat nie wydał się tak miły, jak ociężałym oczom Małgosi i Ludki, gdy wyglądały o świcie przez okno po długim i smutnym czuwaniu. To zupełnie czarodziejski widok, rzekła Małgosia z uśmiechem, patrząc spoza firanki na olśniewający widnokrąg. Słyszysz? Krzyknęła Ludka, zrywając się na nogi. Tak, przy drzwiach na dole odezwał się najpierw dźwięk dzwonków, okrzyk Anny, a potem głos Artura, który szeptał radośnie: Dziewczęta! Przyjechała! Przyjechała!